Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie sporo ciekawych tematów. Powiemy m.in. o mieszkańcach Rostarzewa i Cegielska w gminie Rakoniewice. Co roku czczą pamięć górnika poległego w śląskiej kopalni Wujek. Przybliżymy też historię Teatru Wielkiego w Poznaniu, a to historia ponad stuletnia. W programie nie zabraknie także naszego spacerownika poznańskiego, a to tylko niektóre tematy, jakie pojawią się w tej godzinie. Nasz program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy od utworu z dawnych lat. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
Słuchacie historii żywej.
Mieszkańcy Rostarzewa i Cegielska w gminie Rakoniewice co roku czczą pamięć górnika poległego w śląskiej kopalni Wujek. To właśnie z tych okolic pochodził Zenon Zając, 22-letni chłopak, jeden z 9 górników zastrzelonych przez pluton specjalny ZOMO. Do tragedii doszło 16 grudnia 1981 roku w Katowicach, a w Rakoniewicach był Jacek Kosiak.
Dźwiękiem syreny strażackiej przypomniano o jednej z pierwszych ofiar stanu wojennego. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy pamiętający poległego górnika, a także przyjaciele, rodzina oraz delegacja uczniów miejscowej szkoły podstawowej.
Jestem zadowolona i dumna, że mieszkańcy odpowiedzieli na apel, a szczególnie młodzież nasza. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, że jest właśnie ta młodzież. To ona musi pamiętać o tym.
No na nich jest Zenon Zając, jeden z 9 górników. No tak, co roku, nawet dziś w tym roku apel organizowaliśmy.
To są koszulki z biegów, bo nie bieg, tylko 900 metrów robimy z Rostarzewa do Cegielska, do miejsca zamieszkania Zenka.
Za twoim przewodem.
Dzięki staraniom Niny Lenart i przyjaciół poległego górnika w rostarzewskim ratuszu działa Izba Pamięci Zenona Zająca. Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej poznają historię pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. Także w tym roku młodzież z Rostarzewa odwiedziła miejsce tej krwawej tragedii stanu wojennego.
Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo się cieszę, że jest młodzież szkolna obecna, bo dla Was czasy sprzed 44 laty są dość odległe. Dla pokolenia starszego mniej. Te wydarzenia pamiętamy. No ja też byłem dzieckiem, ale obrazki przejeżdżających czołgów przez przez Rakoniewice również w tamtym czasie wciąż pamiętam.
Pamiętając, sprzeciwiajmy się także współczesnym reżimom, mówił do zebranych nad grobem zabitego burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak.
Dzisiaj też oglądając telewizję, słuchając radia, widząc przekazy, czy to z Rosji, czy z Białorusi, możemy sobie uzmysłowić, co to jest reżim. Reżim to jest zło wcielone, które za nic ma prawa człowieka, które za nic ma ludzkie życie. Dlatego tak jak wtedy, tak i teraz musimy przeciwstawiać się reżimom i dobrzy ludzie z reżimami wygrają. I chciałbym, żebyście w następnych latach, mówię tutaj do młodzieży, do uczniów szkoły w Rostarzewie, żebyście pamiętali o kolejnych rocznicach, bo niekoniecznie te okrągłe 40, 4 lata temu, w przyszłym roku 45, za 6 lat 50. Prosimy Was o to, żebyście kolejne rocznice wydarzeń w kopalni Wujek uczcili, przynosząc chociażby kwiaty na grób tutaj naszego Zenka Zająca, jednego z 9 górników, którzy zostali wtedy zabici w Katowicach. Bardzo, bardzo dziękuję za obecność dzisiaj.
Komunistyczne władze wydały rozkaz pacyfikacji kopalni Wujek. Urodzony i pochowany w Wielkopolsce, Zenon Zając był jednym z 9 poległych górników. Znajomi i bliscy do dziś wspominają ten trudny czas stanu wojennego.
Na pogrzebie, bo w ten czas po ok stawiane ormą na cmentarzu, tu przecież to wszystko było, nie?
No niby, że nie wolno, ale ksiądz prowadził na swoją odpowiedzialność. Jeszcze chodziło o czapkę górniczą. Niosła młodzież.
Czapka jest w ratuszu. Ja dostałam od mamy tę czapkę.
Ach, jejka, mamy.
Bo mama wszystkie pamiątki po Zenku zniszczyła, a czapka została i poprosiłam ją, żeby mi dała mi czapkę i tą flagę, która była na trumnie.
To ty mówisz, że masz zdjęcie, to co, jak myśmy tą wiązankę nieśli?
Pokazywałam mojemu wnukowi i to był taki aż. I później mówi, babciu, a dasz mi te zdjęcia? Ja mówię, słuchaj, jeszcze trochę, a później ci dam książkę, bo mam z kopalni Wujek, nie? Też taką, co jest cała historia.
O bólu i okolicznościach pogrzebu zastrzelonego górnika opowiada reportaż mojego autorstwa zatytułowany Czarna Wstążka. Oto jego fragment.
16 i byłem w pracy i słyszę w radio w wiadomościach, że są już zabici w kopalni Wujek, nie? I tak sobie tylko pomyślałem, czy to nie szwagier. I jak już byłem w domu i przyjechał jego brat i dobrze nic tam nie powiedział, nie? Nie powiedział, to się kapnął, że chyba szwagier zginął tam.
Także mama dostała ten telegram, to był mróz, zima, upadła na ziemię, nie było nikogo. Gdyby brat nie przyjechał, to nawet może i mama by już nie żyła. Żadnego psychologa, żadnego tam nikogo, żeby pomóc, opiekować. Bo sama została w tym przypadku. Ciężko to było przeżyć, no ale jakoś. Starszy brat i szwagier pojechali. I tu przyjeżdżali koło mnie nad ranem. I mówi, chcesz zobaczyć Zenka? Ja mówię, nie chcę. Ja go chcę zapamiętać wesołego, sprytnego, wszędzie go, ja nie chcę go widzieć. A rzekomo strasznie była podróż, bo musieli trumnę otwierać. Nawet policja mu otwiera oczy, czy rzeczywiście nie żyje. Tak opowiadał ten starszy brat.
Milicja
wtedy była. No.
W Rakoniewicach był Jacek Kosiak. Do historii stanu wojennego, w historii żywej będziemy jeszcze wracać. A po piosence opowiemy o historii Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Historia żywa.
Teatr Wielki w Poznaniu działa od ponad 115 lat. Wzniesiony przez Niemców i nazwany Pruską Operą Królewską, przechodził z rąk do rąk. W posiadaniu Polaków pozostał po I wojnie światowej. To wtedy zaczęła się działalność Opery Poznańskiej, przerwana kolejną wojną. Teatr Wielki, jako pierwszy teatr operowy w Polsce, wznowił działalność już w czerwcu 1945 roku. O architekturze budynku opowiada w rozmowie z Gosią Michalską współautor książki Teatr Wielki w Poznaniu, Zenon Pałat.
Architektura tego gmachu zmieniała się w zależności od okoliczności, a te okoliczności były naprzemiennie niemieckie, polskie, niemieckie i znowuż polskie.
Czy za czasów, kiedy panowali Niemcy, czy były jakieś większe zmiany?
Ja mówię tutaj w kluczu politycznym, no bo głównie tu się liczyły właśnie względy polityczne, które zadecydowały o zmianie wyglądu teatru, który w zasadniczej swojej strukturze pozostał, można powiedzieć, niezmieniony i jest rozpoznawalny zarówno z zewnątrz, jak i od wnętrza. Niemcy to oczywiście zbudowali na początku XX wieku. Potem nastąpił okres Polski, gdzie powiedzmy sobie z racji tej opresji pruskiej kładziono pewien nacisk na repolonizację instytucji, jak i również pewnych elementów, znaczących elementów wystroju. Potem znowuż przyszedł okres niemiecki, czyli okres III Rzeszy, okupacji hitlerowskiej, kiedy to teatr został dość gruntownie przebudowany, ale głównie jeśli chodzi o wygląd widowni i ramy scenicznej. No i pewne tam elementy techniczne też zostały zmodernizowane. I wtedy ten teatr w zasadzie zmienił, mam na myśli widownię teatralną, zmieniła swój dotychczasowy charakter, który wcześniej był bardziej, można powiedzieć, unikatowy, nowoczesny i dostosowany do przyjęcia dworu cesarskiego. Z kolei przebudowa hitlerowska bardziej to wnętrze przygotowała do ugoszczenia Hitlera bądź innych notabli III Rzeszy, z których tutaj obecny był, o ile wiem, oprócz Greisera, Goebbels na otwarciu teatru. Czyli loże prosceniczne zostały zastąpione przez centralnie usytuowaną na pierwszym piętrze loże Hitlera. I w tej postaci z okresu przebudowy hitlerowskiej teatr w zasadzie pozostał do dnia dzisiejszego i tego charakteru nie zmieniono po konserwacji, po II wojnie światowej. Ta taka generalna konserwacja miała miejsce w końcu lat 90., gdzie starano się przywrócić pierwotny kształt widowni, nie usuwając jednak najbardziej istotnych elementów.
W jakim stylu został zbudowany cały gmach?
W stylu klasycystycznym, bo w tym czasie, mimo że już były początki stylu modernistycznego, ale głównie w formie secesyjnej, to gro budowli, szczególnie reprezentacyjnych, powstawało jeszcze tak jak w XIX wieku według określonego z góry stylu, jakiejś koncepcji stylistycznej zaczerpniętej z historii. Klasycystyczny styl był o tyle odpowiedni dla tego typu instytucji, bo on się wyrażał oprócz swojej reprezentacyjności, sięgał do korzeni kultury, prawda, do grecko-rzymskich korzeni architektury europejskiej.
Historia żywa.
A jeżeli chodzi o symbole, które znajdują się przed budynkiem, bardziej posągi, co one symbolizują?
Stawianie w teatrach właśnie, które bardzo często miały właśnie formę klasycystyczną, to figury przy portyku wejściowym, figury na czółkach i tak dalej, należało niejako do standardów tej koncepcji. One były całkiem różne. No, tutaj ten lew, lwica, jak w końcu się zdecydowałem interpretować i te postacie, prawda, jedna postać kroczy przy lwicy, a druga siedzi na lwie, one są różne w nastroju, inne trochę w koncepcjach dramatycznych, ale miały symbolizować lirykę i dramat.
To co w takim razie uważa pan o tym czasie, w którym zostało to zbudowane? 18 miesięcy. Jak to się udało zrobić?
Przede wszystkim środki były, bo były one z kasy państwowej, z kasy pruskiej, ale te desygnowane tutaj na budowle reprezentacyjne ringu, wydawane z kasy pruskiej, nie obejmowały teatru. Teatr był budowany za pieniądze miasta, z kasy miejskiej. Czemu szybko? Tak było można obecnie. Jest około to nas zdumiewa, ale w literaturze zwraca się uwagę, że powstał szybko, ale czy to był rekordowy czas, trudno mi powiedzieć. W ogóle cała zabudowa ringu powstała w dość krótkim czasie, bo zaczęli ją budować około roku 1905. W 1910 już było wszystko gotowe, także oczywiście różnie te budowle powstawały, ale to były realizacje jak na współczesne standardy, po prostu błyskawiczne.
Historia żywa.
Po piosence z dawnych lat przybliżymy Państwu historię Roberta Kocha. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy, poprowadzę Cię tam. Weź podróżny stary worek i butelki koli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę Cię. Bądź gotowy dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę Cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty dwa. Jutro lub we wtorek przyjdzie czas. Znam plażę, która nie ma końca. Nikt nie wie, gdzie się rozpoczyna. Od wschodu do zachodu słońca. Można tam szlakiem piany iść. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy, poprowadzę. Stary worek i butelki koli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę Cię. Znam wyspę snów, gdzie obok ptaków i marzeń dzieci nikt nie zbłądził. Może
gotowy, bądź gotowy.
W Wielkopolsce zaczynał swoją wielką naukową karierę. Niedawno przypadła 120. rocznica przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny doktorowi Robertowi Kochowi. Niemiecki lekarz przez lata był związany z ziemią wolsztyńską. W historii żywej zapraszam teraz na rozmowę Bartłomieja Klupsia z doktorem Marcinem Adamczakiem z Muzeum Doktora Kocha w Wolsztynie.
Jak to się stało, że doktor Koch trafił do Wolsztyna?
To, że doktor Koch trafił do Wolsztyna, a właściwie do Wielkopolski w 1869 roku spowodowały jego koleje losu, tak możemy powiedzieć, bo urodził się w głębi Niemiec, w Klauskal, w Górach Harcu. Tam spędził dzieciństwo i młodość, medycynę studiował w Getyndze, a później pracował jako lekarz wolno praktykujący. No ale początki były dość trudne pod względem materialnym i szukał swojego miejsca do życia, no pod względem finansowym również, i trafił do nas, do Wielkopolski. Rok 1869, po bliskiej Rakoniewice, wówczas jesteśmy w Zaborze Pruskim, prowincja poznańska, prowincja Pozen, powiat babimojski, tak się nazywał, stolica była w Wolsztynie i ten 69 rok okazał się szczęśliwy dla Kocha, bo Rakoniewice okazały się pomyślne, praktyka rozwinęła się świetnie, 3 lata pracował. W 1872 roku zdał egzaminy, wygrał konkurs i otrzymał posadę lekarza powiatowego w Wolsztynie i tak dotarł właśnie do nas, do Wolsztyna.
Jak długo był tym lekarzem powiatowym?
Przez 8 lat. 8 lat tutaj miał co robić, bo proszę sobie wyobrazić, że powiat babimojski liczył 50 tysięcy mieszkańców, tak około. Natomiast na taką liczbę przypadało tylko 5 lekarzy. Koch był jedynym w Wolsztynie wówczas, kiedy tutaj przyjechał, więc miał tutaj co robić. Wolna praktyka lekarska, 2 małe szpitale do obsłużenia, jeden katolicki, drugi ewangelicki, w małym mieście, jakim był Wolsztyn, wówczas 3 tysiące mieszkańców. Ale do tego jeszcze ten lekarz powiatowy, czyli urzędnik nadzorujący stan sanitarny i szczepienia. Chociaż wówczas szczepiono tylko przeciwko ospie, więc miał co robić, no ale w okolicy trafiła się epidemia wąglika. Choroba zwierzęca, która dziesiątkowała owce, bydło, mogli również się zarazić ludzie. No i Koch w tym okresie podjął się badań naukowych, po godzinach pracy oczywiście. Zrealizował sobie skromne laboratorium naukowe i rozpoczął prace badawcze, żeby było strasznie w mieszkaniu. Po 3 latach badań odkrywa całą etiologię choroby wąglikowej. Z wynikami badań zwrócił się do Wrocławia, bo to był najbliższy uniwersytet, wówczas w Poznaniu jeszcze nie istniał. I w 1876 roku tam publikacja pracy Etiologia zachorowań na wąglik. W Olsztynie jeszcze powstały takie większe prace dotyczące zakażeń przyrannych, fotografowania i barwienia bakterii, a później rok 1880 wyjazd do Berlina, do Cesarskiego Instytutu Higieny. Tam stanowisko rządowe, wolna ręka do badań i jego największe odkrycie, czyli bakterie gruźlicy, prądki gruźlicy, zwane też od jego nazwiska prądkami Kocha. Dlaczego to było takie istotne? Bo choroba była powszechna. Wówczas co 4 osoba na świecie była zarażona gruźlicą, a zgony w samych Niemczech co 7 śmierć. Także to robi wrażenie. Koch, możemy tak kolokwialnie powiedzieć, rozpoznał przeciwnika 24 marca 1882 roku.
I również za to Nagroda Nobla.
Tak, za to Nagroda Nobla, chociaż on jeszcze w międzyczasie uczynił dużo więcej innych rzeczy. Wybierał się na ekspedycje naukowe, mieszkając na stałe w Berlinie, ale Afryka, Indie, tam gdzie choroby zakaźne, tam i Koch. Cholera, malaria, śpiączka afrykańska, choroby zakaźne zwierząt. Dla porządku warto zapamiętać, że przecinkowiec cholery, czyli bakteria cholery, to też jest odkrycie Kocha. Rok 83-84. Ekspedycje z kolegami zaczynali w Egipcie, tam ona wygasła, dokończył badania w Indiach, w Kalkucie, i przecinkowiec cholery to także jego odkrycie.
Historia żywa.
Ta współczesna medycyna wiele zawdzięcza Robertowi Kochowi.
Tak, tak, tak. Twórca bakteriologii chorób zakaźnych. Po części oczywiście, bo Ludwig Pasteur, Francja, konkurencja z Francji. Natomiast tak rodziła się historia bakteriologii, gałęź medycyny. No, po części u nas w Wielkopolsce, w Wolsztynie. Później te wielkie odkrycia. No i ukoronowaniem jego działań była Nagroda Nobla przyznana mu w 1905 roku. Dzień przed urodzinami. Bardzo ładny prezent przed 62 urodzinami. Myślę, że całkiem przyjemnie. Jako ciekawostkę powiem, że dowiedział się o przyznaniu Nagrody Nobla, będąc na ekspedycji naukowej w Afryce, już jako emeryt. Otrzymał dyplom, medal i oczywiście nagrodę finansową. I co z tym zrobił? Część nagrody finansowej przeznaczył na prywatną ekspedycję, na którą wybrał się w 1906-1907 roku do Afryki. Także to budzi podziw. Ten pęd do badań, do nauki, do odkrywania cały czas. Natomiast tym Noblem się długo nie nacieszył, bo zmarł 5 lat później w 1910 roku w Baden-Baden w wieku 67 lat.
Wolsztyn jest dumny z doktora Roberta Kocha?
No tak, no trudno nie być dumnym z człowieka, którego określa się dobroczyńcą ludzkości. To jest duży plus. Myślę, że dla miasta dobry obiekt, który warto odwiedzić. Oczywiście Wolsztyn to parowozy, ale myślę, że na drugim miejscu Robert Koch, potem rzeźbiarz Marcin Rożek, skansen, dwa jeziora. Także myślę, że warto do nas wpaść i zobaczyć, co tutaj się działo pod względem techniki, medycyny i różnych innych przyjemności.
Tym bardziej, że muzeum jest po rewitalizacji.
Tak, jesteśmy po dość poważnym remoncie. Planujemy też rozszerzyć ekspozycję o bardziej nowoczesne formy zwiedzania, ale to w przyszłości. Także zapraszamy cały czas, a co będzie, to zobaczymy.
Warto dodać, że Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie mieści się w domu, w którym mieszkał ten niemiecki naukowiec, lekarz i mikrobiolog. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Girl, girl, she's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She was young, that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Święta Gertruda, nieprzypadkowa patronka jednego z dwóch poznańskich szpitali. Na kolejny historyczny spacer zapraszają dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kaźmierczak.
Spacerownik poznański.
W poprzednim spacerowniku mówiliśmy o niejakiej Gertrudzie. Przypominam, to postać z Zaplątanych, a w naszym historycznym wydaniu spacerowym to jest jedna z najbogatszych poznańskich patrycjuszek. Fundatorka okazuje się nie jedynego szpitala.
Tak, Gertruda Peszlowa, wdowa po kupcu Mikołaju Peszlu, jedna z takich najważniejszych, najbogatszych rodzin patrycjuszowskich w Poznaniu, ufundowała kościół dla trędowatych w 1420 roku. Natomiast najwyraźniej chciała też mieć jakichś, nazwijmy to, ładniejszych podopiecznych, bo pod koniec życia, w latach 50. tegoż XV wieku, ufundowała taki szpitalik, w którym przyjmowani byli uczniowie szkoły funkcjonującej przy kolegiacie Najświętszej Marii Panny w Poznaniu.
O Gertrudzie zaraz jeszcze porozmawiamy, tym bardziej, że postarała się o to, żeby jej imię zostało bardziej na trwałe związane ze szpitalnictwem. Natomiast kolegiata, o której pan wspomniał, to rzeczywiście jeden z najważniejszych obiektów ówczesnego Poznania.
No tak, kolegiata to był gigantyczny budynek, to była duma mieszczan poznańskich. Ona zajmowała praktycznie cały obecny plac kolegiacki. Był to ogromny budynek zarówno gabarytowo, jak i wysokościowo. Wieża kolegiaty uchodziła za najwyższą w Polsce, a za jedną z najwyższych w Europie. No to był przykład tego, jak mieszczaństwo poznańskie jest bogate. Kolegiata była konkurencją dla katedry i pokazywała, że mieszczanie tutaj w niczym nie ustępują biskupowi. Tu były pochówki mieszczan. Zresztą niedawno, przed paroma laty, gdy trwały prace archeologiczne na placu kolegiackim, wykopano szczątki kilkunastu tysięcy patrycjuszy, mieszczan poznańskich, którzy byli pochowani w kolegiacie.
Można zaryzykować stwierdzenie, że to był najważniejszy ówczesny kościół w Poznaniu?
Znaczy, tutaj nie ma żadnego ryzyka. Tak, był taki po prostu.
No jeszcze się katedrą zabezpieczał.
Katedra była na wyspie i katedra miała jednak inne funkcje, natomiast to był dla Poznania najważniejszy kościół niewątpliwie.
Aż nieprawdopodobnie, że nie pozostał po nim w zasadzie żaden ślad, oprócz fundamentów.
No, fragmentów fundamentów, tak. No i tutaj tego serca dzwonu, które możemy przez tą szybę podziwiać.
No tak, to prawda. Tym niemniej, jeżeli kolegiata była na tyle istotna i na tyle promieniująca na miasto, że tak jak powiedzieliśmy, działała przy niej między innymi szkoła.
Tak, no była to najważniejsza, najstarsza szkoła poznańska, pochodząca z samych początków XIV wieku. Dzisiaj jej tradycję kontynuuje gimnazjum świętej Marii Magdaleny. Natomiast sama kolegiata otoczona była wianuszkiem kaplic. Patronką jednej z tych kaplic była święta Gertruda.
Niech zgadnę dlaczego.
Ponieważ święta Gertruda była tutaj bardzo cenioną w średniowieczu świętą. Pochodziła z Francji, była córką możnowładcy francuskiego, a jej ojciec chciał, żeby została żoną króla Dagoberta. Gertruda jednak, gdy się o tym dowiedziała, wybuchła oburzeniem, stwierdziła, że ona będzie oblubienicą wyłącznie Chrystusa. Miała wtedy 10 lat, no ale potraktowano jej oświadczyny poważnie. Niedługo potem zmarł jej ojciec, matka wybudowała klasztor i ta Gertruda została przeoryszą tego klasztoru. W tym klasztorze nie żyła zbyt długo, bo mając 30 kilka lat umarła w wyniku postów, odmawiania sobie rozkoszy ziemskich i czytania Pisma Świętego.
No, jeszcze od czytania Pisma Świętego nikt nie umarł, panie Pawle.
No, to być może tutaj te posty to sprawiły. Natomiast te mniszki zadbały o to, żeby ich założycielkę, patronkę wynieść na ołtarze i ona dość szybko stała się świętą, zarówno kościoła katolickiego, jak i cerkwi. I ona była świętą, która miała bardzo ważne funkcje. Ona była przywoływana w sytuacji, gdy ludzie mieli problem z myszami i szczurami.
A to był czas, kiedy przecież epidemie szalały, szczególnie w dużych skupiskach ludzi,
tak,
no to,
tak.
to była ważna święta.
Tak. Ona dlatego uważana jest za opiekunkę kotów, często przedstawiana jest z kotem, no ale myślę, że od jej imienia powstało też określenie trutka, no bo trutka to przecież jest zmiękczenie imienia Gertruda.
I truda. No ja oczywiście na Gertrudę się bardzo nie zdziwiłem, ale to z innych powodów, dlatego że no przypadkowo imienniczka Gertrudy Peszlowej, o której już tyle ciepłych słów zdążyliśmy opowiedzieć.
Tak. No więc Gertruda miała tą swoją patronkę, imienniczkę i postanowiła założyć drugi szpital, któremu patronowałaby święta Gertruda, jej imienniczka. I tak powstał tenże. On był w pobliżu kolegiaty, na miejscu, gdzie dzisiaj mamy urząd miejski. Więc to była też świetna miejscówka. Ta Gertruda faktycznie dysponowała doskonałymi działkami w mieście. No i ten szpital miał bardzo konkretne zadanie. W nim leczeni byli wyłącznie uczniowie, klerycy tej szkoły funkcjonującej przy kolegiacie Marii Magdaleny.
Spacerownik poznański.
Warto wspomnieć o tym, jak szczególnie był opisany, można powiedzieć, regulamin działania tego szpitala, czy jego statut, jak zwał, tak zwał.
Ten statut, który Gertruda Peszlowa nadała utworzonemu przez siebie szpitalowi, był charakterystyczny dla statutów wówczas powstających placówek medycznych. Uważano wówczas, że dla wyleczenia chorego nie mniej istotne niż medykamenty ma właściwa opieka duchowa. Dlatego do szpitala przydzielony był altarzysta, czyli kapłan, którego jedynym zadaniem było opiekowanie się chorymi, rozgrzeszanie ich, udzielanie im komunii świętej, a także przygotowywanie do ewentualnego przejścia na tamten lepszy świat. W statucie opisane były też rzeczy bardziej przyziemne. Wskazywano na przykład, że przedmioty, książki, które chorzy przyniosą do szpitala, a także ich odzież, jakieś przedmioty użytku osobistego, po ich śmierci nie są wydawane rodzinie, ale pozostają własnością szpitala.
Czyli z tym, z czym się przyszło, z tym się już w szpitalu zostaje.
Tak, nie należało przynosić precjozów czy rzeczy zbyt cennych, bo można było już ich nie odzyskać dla rodziny.
Panie Pawle, proszę mnie oświecić, bo mam wrażenie, że niemalże w tym samym miejscu funkcjonował także inny szpital.
Jest to ze wszech miar słuszne wrażenie, bo tuż obok, niemalże za murem, niespełna 100 lat później, bo w 1518 roku, biskup Jan Lubrański założył drugi szpital. To był szpital, który funkcjonował pod patronatem świętego Stanisława i on był z kolei przeznaczony dla funkcjonariuszy Kościoła katolickiego. Był to szpital dla starych i schorowanych księży.
I wyłącznie dla nich.
I wyłącznie dla nich. I biskup Lubrański też bardzo dobrze zasłużył się dla szpitala świętej Gertrudy, ponieważ ten szpital po śmierci fundatorki mocno podupadł i biskup też go naprawił, wyremontował i postawił na nogi, także stały sobie na tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy urząd prezydencki, urząd miejski, dwa szpitale.
I te szpitale działały niezależnie od siebie przez cały czas?
Nie, bardzo krótko, bo już następca biskupa Lubrańskiego, biskup Tomicki, połączył je i one funkcjonowały łącznie. Były zarządzane przez rodzinę Peszlów, Wildów lub Czeplów, a de facto przez magistrat miejski. I korzystali z nich zarówno uczniowie szkoły, jak również ci starsi księża.
I oczywiście kierowany troską o każdy szpital zapytam, czy podwójny szpital można było w tamtych czasach utrzymać?
Tak, ten szpital funkcjonował całkiem udanie, ponieważ posiadał bardzo majętnych i poważnych przyjaciół. Byli to członkowie Towarzystwa Ubogich Księży, a w jego skład wchodzili prałaci katedry, biskupi, duchowieństwo diecezjalne, a także świeccy notable miejscy.
No, czyli nie tacy ubodzy księża.
No nie, znaczy to byli ci ich przyjaciele, bo oni,
przyjaciele
się,
ubogich,
bo oni
rozumiem,
wtedy byli jeszcze bardzo bogaci, ale obawiali się, że na
że staną się członkami
ubodzy,
Towarzystwa Ubogich.
I dlatego chcieli tych ubogich wspierać, żeby dawać taki dobry przykład. I ci właśnie przyjaciele tego Towarzystwa Ubogich Księży co roku składali na ręce prowizorów szpitalnych kilka tysięcy złotych, co było sumą naprawdę poważną. I z tych dochodów i licznych datków mieszkańców Poznania można było całkiem sensownie funkcjonować w tym szpitalu.
Szpital dedykowany księżom, zlikwidowali księża, ale zakonnicy, jezuici konkretnie?
Dokładnie tak było, bo kiedy w XVI wieku w Poznaniu pojawili się jezuici, oni tutaj przyszli z ogromnym planem inwestycyjnym i oczywiście też szpitaliki zupełnie się w ten plan nie wpisywały i jezuici dość sprawnie zlikwidowali oba szpitale, zbudowali na ich miejscu swoje imponujące kolegium jezuickie. Starych księży przenieśli do takich domów zaaranżowanych w dawnych basztach miejskich w rejonie dzisiejszego placu Cyryla Ratajskiego, bo baszty, które wcześniej służyły do celów obronnych, zaczęto wykorzystywać na mieszkania komunalne.
Mimo wszystko w tej historii ciekawe jest to, że oprócz leczenia one miały także pewien rodzaj funkcji, powiedziałbym, wspólnotowej.
Tak, bo w ogóle te wcześniejsze epoki były jednak epokami wspólnotowymi. Wtedy to wszystko się działo w rodzinie czy w społeczności, a miasta no, były taką samą kwintesencją tej wspólnotowości. I tutaj te wszystkie rzeczy musiały razem funkcjonować, musiały się uzupełniać, żeby to miasto się rozwijało, żeby szło do przodu. Natomiast, co trzeba podkreślić na koniec, gdyby nie było osób tak wybitnych, tak oddanych, które przekazywały swoje majątki na te cele, jak Gertruda Peszlowa, że przypomnimy o niej raz jeszcze, to taki szpital by nie powstał, a szpital świętej Gertrudy funkcjonował w naszym mieście do połowy XIX wieku. Jest to więc ponad 400-letnia historia. No, żadna placówka medyczna w dzisiejszym Poznaniu nawet nie zbliża się do takiego wyniku.
Spacerownik poznański.
Spacerownik poznański wraca za tydzień w historii żywej, a po utworze z dawnych lat przybliżymy historię żołnierzy wyklętych.
Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć.
zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst, jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na lupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym slojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie, zapomnienie, tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękki, w płynny lot wyprowadzę ze rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, deszczów siwy splot. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Długo wijąco się wstędzą w ciepłym powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie w zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Szumi piosenka i głowę owija mu dzwoni, jak włosów miękkich smuga. Milie z niej pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarny od pyłu bitwy czuje, że skrzypce grają w nim cicho, więc idzie ostrożnie, powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące zmroku. I coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń i czuje głos miękki stojący w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki. Kochany, szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Jasnotą rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie i wsie. Przeszli, co padli, dym tylko dusi i krzyk wysoki, węgle, węgle. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył.
Narastająca po II wojnie światowej sowietyzacja i komunizm powodują opór polskiego społeczeństwa. to patrioci nazwani w 1993 roku żołnierzami wyklętymi. Ku ich pamięci powstanie pomnik na skwerze u zbiegu Bukowskiej i Szlinga, wybrany w ramach konkursu. O polskim powojennym podziemiu konspiracyjnym opowiada w rozmowie z Gosią Michalską prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych Maciej Wiśniewski.
Działania żołnierzy wyklętych na ziemiach Wielkopolski, jakie to były?
Były dość sporym wyzwaniem. Był to teren także trudny do działania w czasie okupacji niemieckiej, ze względu przede wszystkim na działalność Piątej Kolumny, która znała swoich sąsiadów, rozpracowała całą społeczność polską. Z tego powodu wielu Wielkopolan swoją działalność podczas okupacji prowadziło poza Wielkopolską i także kontynuowała ją w czasie powstania antykomunistycznego poza Wielkopolską. Ale Wielkopolska także ma czym się pochwalić. Było wiele organizacji działających na naszym terenie, w tym jedna chyba najbardziej znacząca, WSG Owarta, pułkownik Łukasz Ciepliński. To jest właśnie postać, która trochę ilustruje to, co powiedziałem na wstępie, ponieważ on swoją działalność głównie prowadził na terenie Rzeszowszczyzny. Nawet można mówić o takim pewnym momencie akcencie przywłaszczenia tej postaci przez mieszkańców tamtych terenów. Natomiast wywodzi się z Kwilcza i jest kwilczaninem, wielkopolaninem. Jest to jedna z postaci, która została zamordowana w czasie właśnie 1 marca, kiedy obchodzimy Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To człowiek, który najbardziej na dzień dzisiejszy jest znany z grypsów, które pisał do żony i córki z więzienia. Ze względu na poruszającą treść tych grypsów, ze względu na ich wymowę, realnie siedząc w celi śmierci, czyli nie była to treść abstrakcyjna, że cieszy się, że umiera jako katolik za wiarę katolicką, jako Polak za sprawę polską.
Te powstania antykomunistyczne, gdzie one się działy i jakie były najważniejsze?
Objęło cały kraj zaraz po wojnie. W przestrzeni takiej publicznej, świadomości społecznej jeszcze dość mało tak naprawdę informacji na ten temat funkcjonuje. Takim elementem przecież były też powstania antykomunistycznego, były też strajki robotnicze, które odbyły się, no jeszcze zdaje się, w 1945-1946 roku. Między innymi w Łodzi był masowy strajk. Jest to szczególnie znaczące, ponieważ no, ten ustrój komunistyczny PRL był przedstawiany jako ustrój chłopsko-robotniczy. Tak? Tymczasem właśnie chłopi i robotnicy pierwsi się zbuntowali. Natomiast żołnierze wyklęci no, to byli ludzie w dużej mierze, ale nie tylko, którzy przedtem walczyli z okupantem niemieckim i w zderzeniu z tą rzeczywistością po roku 1945, kreowaną przez najeźdźcę sowieckiego, nie zaakceptowali tej atrapy Polski, która została nam wtedy zafundowana. Być może została nam zafundowana, nie staliśmy się Republiką Sowiecką, ponieważ Sowieci jeszcze w latach 20. czynili pewne starania na społeczności polskiej przebywających na terenie Związku Sowieckiego, aby ich sowietyzować metodami różnymi. To nie były tylko metody polegające na represjach. Werdykt ostateczny był: Polacy nie nadają się do sowietyzacji. I być może dlatego, ze względu na ten wynik i na znajomość naszego charakteru narodowego, zostaliśmy wyodrębnieni jako osobne państwo. Ale to państwo było tylko z nazwy Polską. Ustrój, który był budowany, relacje społeczne, to wszystko nie było zgodne z polskim charakterem i z tym, co ci ludzie utożsamiali jako polskość. W dużej mierze też zostali zmuszeni do tego powstania, do walki zbrojnej, ponieważ tak jak generał Nil, no nie pozwolono im funkcjonować w spokoju, w warunkach pokojowych. Zostali wyłuskani ze społeczeństwa, byli wyłuskiwani ze społeczeństwa i byli osadzani w ciężkich aresztach, byli torturowani, byli skazywani na wyroki śmierci, aczkolwiek należy pamiętać, że większość ofiar śmiertelnych tych represji nie została uśmiercona w wyniku wykonania wyroku sądowego, tak czy owak ocenianego, ponieważ to oczywiście były zabójstwa sądowe w dużej mierze. Właściwie to wszystko były zabójstwa sądowe, to nie były wyroki prowadzone sprawiedliwie na oparciu o rzeczowe dowody.
Historia żywa.
Głównymi wyrokami były wyroki śmierci. Czy coś jeszcze?
Wyroki śmierci, ale także wieloletniego więzienia. Były także zsyłki na Syberię. Natomiast większość ofiar śmiertelnych pochłonęły same warunki więzienne, w jakich ci ludzie byli przetrzymywani, które były okropne i właściwie miały na celu ich eksterminację. Koniec okresu stalinowskiego przyniósł pewną odwilż w tym zakresie, ale ci ludzie do końca istnienia PRL-u byli pod ścisłą kontrolą władz, które obawiały się ich umiejętności, także wojskowych, ale przede wszystkim idei, którą oni nieśli w sercach.
Ta idea żyje teraz. I właśnie jakie zmiany dzięki temu mamy, dzięki żołnierzom wyklętym?
Ich walka może być z jednej strony oceniana jako przegrana, no ponieważ nie da się ukryć, że to powstanie nie zakończyło się zwycięstwem, nie zakończyło się wyspowodzeniem. Ale ta walka, którą prowadzili, na pewno znacząco opóźniła różne działania reżimu komunistycznego, a w niektórych przypadkach całkowicie je udaremniła. Ich walka i sama ta idea pozwoliła nam, jako Polakom, chyba najaktywniej walczyć z komunistami i także dzisiaj daje nam taki kompas postępowania, co należy robić, w którą stronę nie należy z kolei też iść, żeby Polska była Polską, żebyśmy mogli cieszyć się swoim krajem, który z kolei pozwala nam żyć według naszych zasad dostosowanych do naszego charakteru narodowego.
Według planów budowa pomnika ruszy w przyszłym roku. I tą historią kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski. A na koniec utwór z dawnych lat. Dobranoc.
You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.